Witajcie w napisach końcowych. Dotarła do nas niedawno wiadomość związana z kolejną live action adaptacją gier. Wydawałoby się, że temat będzie dosyć, że tak powiem, przyciszony po tych wszystkich porażkach, ale być może za sprawą całkiem niezłego wyniku Detektywa Pikachu okazało się, że no, temat na nowo się rozbudził. I teraz chodzi o adaptację serialową Final Fantasy, konkretnie Final Fantasy XIV, ale o tym zaraz porozmawiamy, jak to wszystko się ma z Final Fantasy. Natomiast wiemy na razie, że Sony Pictures Television, Hivemind i Square Enix właśnie razem zajmą się za robienie tej serii live action. Jeżeli nie wiecie, czym jest Hivemind na przykład, to jest to również studio odpowiedzialne za Netflixowego Wiedźmina. Co na tą chwilę nic nam oczywiście nie mówi, bo Netflixowy Wiedźmin jeszcze nie wyszedł i nie ma możliwości ocenić ich pracy pod tym względem. Ale jeżeli najpierw dostaniemy Wiedźmina, więc w trakcie oglądania Wiedźmina będziemy mogli myśleć: o, fajnie, że te studio robi Finala, albo o nie, te studio robi Finala. W każdym razie wiemy, że cała akcja będzie miała miejsce w świecie Finala 14 na Eorcy, to jest kontynent tego świata największy, kraina właściwie. I jedyny opis, jaki na razie mamy z oficjalnej konferencji prasowej, to będzie to walka pomiędzy, taki konflikt pomiędzy magią a technologią w próbie przyniesienia pokoju do krainy, która jest w konflikcie. I wiadomo, że będzie tam takie charakterystyczne elementy Final Fantasy jak Magitek, Bismeni, te ich typowe statki powietrzne i oczywiście Chocobo. Zakładam, że będzie więcej elementów, ale jakby to jest to, co na razie wiemy. Również pojawi się tam Cid, który, co nic nie znaczy, bo postać o imieniu Cid to po prostu postać o imieniu Cid, ale to jest tak charakterystyczny element Final Fantasy, że musi być postać o imieniu Cid, że jakby nie ma tutaj o czym mówić. Więc moje pierwsze pytanie do ciebie brzmi, bo o Final Fantasy XIV, jakby tym settingu pogadamy za chwilę, ale jak w ogóle zapatrujesz się na samą ideę przeniesienia Final Fantasy na live action, ponieważ o tyle co były różnego rodzaju adaptacje animowane, czy w klasycznym anime, czy w komputerowej animacji, tak nigdy nie mieliśmy de facto live action Final Fantasy. Uważasz, że w ogóle da się przenieść?
Krótka piłka nie. Wydaje mi się, że to fatalny pomysł i że skończy się tak, jak zawsze do tej pory się kończyło, czyli że wyjdzie coś, co nosi tytuł Final Fantasy, nie ma nic wspólnego, ale próbują przenieść jakieś motywy czy tematy z serii i jak gdyby nikt nie jest zadowolony z tego tak naprawdę. Jedno, co wydaje mi się, że może się udać, to jeżeli pójdą w kompletną taką próbę uchwycenia nostalgii ludzi do serii. Dlatego, że jedno, co mówił Chris Parnell z Sony Entertainment, Sony Pictures, na temat tego serialu, to to, że chcą jak gdyby uchwycić całą magię Final Fantasy w ogóle, nie tylko tej konkretnej części.
Oczywiście, że tak.
Zresztą 14 jest znana z tego, że czerpie całymi garściami z historii.
MMO, nie? Więc...
Więc wiesz, są na przykład Magiteki z szóstki, mhm, które wyglądają niemal identycznie jak, wiesz, jak w oficjalnych artworkach z tamtej gry. Więc to się może udać, jeżeli faktycznie spróbują oddać, wiesz, najbardziej ikoniczne sceny i postacie i wątki z całej historii serii. Nie tylko może konkretnie z tej konkretnej części. O 14 wiem najmniej. To jest jedna z tych części Final Fantasy, którą nie grałem wcale. Nie znoszę MMO.
Okej, to w takim razie mogę się tutaj wtrącić na chwilę i powiedzieć, no, na ile ja znam 14, bo ja grałem w 14 dopiero w momencie, kiedy wyszło coś, co nazywało się A Realm Reborn. Mhm. Wcześniejszą 14 nie grałem, bo tutaj dla widzów powiem, jak to wyglądało. Jeżeli kojarzycie termin MMO, czyli Massive Multiplayer Online, często dodane jeszcze RPG, no to są te gry, w których podłączamy się na serwer, tworzymy postać, nasza postać niejako tam sobie żyje na tym serwerze i rozwija się z masą innych graczy. I swego czasu była ogromna popularność, głównie za sprawą oczywiście World of Warcraft, który już i dzisiaj powoli przycicha, ale swego czasu to była gra, która miała gra ponad wszystkimi grami, że tak powiem. To było tak nieważne czy się lubiło MMO czy nie, wiedziało się o World of Warcraft. To była po prostu tak, tak duża gra, która wydawało się, że rośnie, rośnie i nigdy rosnąć nie przestanie. I cała masa innych firm postanowiła odciąć sobie kawałek tego torciku. Final Fantasy miało już podejście do tego i to całkiem skuteczne, na ile wiem, bo nigdy nie grałem w Final Fantasy XI, które no, odniosło jakiś sukces, bo nie wiem, czy obecnie dalej jest na rynku. Tutaj pytanie do naszych
chyba dalej
widzów,
funkcjonuje, ale przynajmniej
się, że
do bardzo niedawna.
Wydaje mi się, że dalej funkcjonuje i naprawdę się trzymało nieźle. A więc spróbowano w tym bardziej współczesnym trybie wydać kolejną grę i była to absolutna porażka. To była tak wielka porażka, tam na ile się orientuję, bo tak jak mówię, nie grałem w tą pierwotną wersję, mało co działało, nie wiem, był nawet problem z otworzeniem mapy w czasie gry. Sterowanie było beznadziejne, ilość bugów to była taka, że przeskakiwali, nie wiem, czy to był kolejny Fallout New Vegas, znaczy pierwotny Fallout New Vegas pod tym względem. No, kompletna kaszana, niegrywalna gra i do zaorania, i tak Square Enix postanowił zrobić. Co się generalnie nie zdarzyło, na ile się orientuje w historii MMO.
Co najważniejsze, zaorać i zrobić od nowa. Nie po prostu anulować i nigdy nie wspominamy o tym ponownie, wydać, zrobić całą grę zupełnie
od
zera.
Nie, że dajemy dużego patcha, patrzcie, macie tutaj trochę łatek. Nie, kompletnie zostało to zaorane i wypuszczono jeszcze raz od nowa Final Fantasy pod tytułem A Realm Reborn. I w tą grę jakiś czas pograłem, grałem w nią od premiery, i no niestety mnie nie zachwyciła, lekko mówiąc. To było dla mnie zbyt stereotypowe MMO, w które grałem już wielokrotnie. Bardzo ważne, bo być może któryś z naszych widzów dzisiaj gra w Final Fantasy XIV, powie, co ja tutaj wygaduję, przecież ta gra jest zupełnie inna. Tak, wiem, że wyszło wiele dodatków. Wiadomo, gry się zmieniają, szczególnie MMO, które trwają długo na rynku. Mówię o tym stanie, kiedy gra wyszła. I według mnie ona zatraciła ducha trochę Final Fantasy. Na przykład na korzyść takiego ujednolicenia tego, żeby mag miał tak zwaną rotację i mógł w konkretnej kolejności rzucać swoje czary, wyrzucono według mnie jeden z najważniejszych elementów Final Fantasy, który był związany z tym, że jeżeli idziesz na Ifryta, to nie będziesz w niego strzelał ognistymi czarami. Mm-hmm. To kompletnie zostało zatracone, nie? Nie było tych powiązań, że ten Ifryt to magię niebo, mag musiał mieć czary zarówno ogniste, jak i lodowe, więc mógł strzelać w niego. Więc to była taka pierdółka, ale jakby pokazuje pewien na rzecz tego, że było to klasyczne MMO. Więc no tutaj, nie zagłębiając się w jakby dalszą moją przygodę, stosunkowo szybko skończyłem grę po premierze. Zresztą gra była też nękana wieloma problemami związanymi z MMO, ale to nie takie ważne. Co jest jednak istotne, to było to MMO, które jednocześnie miało całkiem sprawnie poprowadzony system fabularny. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że polecam komuś, ej, zagraj sobie dla fabuły, bo jest w ogóle super tutaj. Wiem, że jest MMO cały czas i po drodze będziesz musiał zabić te swoje 10 dzików, czy cokolwiek to tam jest. Ale same cutscenki, samo to, jak pojawiały się pewne postacie, jak one wchodziły w interakcję z wami, jak to wszystko pokazywało całą rozbudowę świata, działało całkiem nieźle. I Final Fantasy XIV, tak jak wspomniałeś przy tej nostalgii, to jest właśnie taki świat, który jest, jak na niego patrzysz, to jest taki Final Fantasy po prostu, jakby to nie jest trzynastka, gdzie jest jakąś tam inną stronę pociągnięta, czy siódemka, gdzie jest bardziej tak w technologię jednak. Siódemka jest postawiona mocno w tą stronę, nie? To jest taki, jakbyś popatrzył trochę na szóstkę, na piątkę, kiedy te gry stosunkowo od siebie się nie różniły settingami, nie? To były te czasy, kiedy...
No nie, powiedziałbym, że szóstka to się...
Szóstka poszła w steampunka. Natomiast piątka to bym powiedział, że był i poprzednie części... Piątka i czwórka na przykład. Dla mnie one są dosyć podobne pod tym względem. To jest ten taki...
Piątka, czwórka pod koniec idzie w takie science fiction ostre. Więc...
Pod koniec. Ale to też ma te elementy, ta czternastka. Więc o tym mówię. Mamy ten świat, który jest generalnie światem fantasy, w którym masz magów, gildię magów, różne krainy, tuś kraina pustynna, tutaj państwo takie i takie. Taki standardowy świat fantasy z rycerzami, którzy oczywiście zamiast na koniach jeżdżą na szokobo i tak dalej, ale jednocześnie, tak jak było wspomniane, Magitek, jakieś imperium, które ma swoją technologię. To są tak klasyczne rzeczy dla Final Fantasy. Zawsze masz te imperium od Kefki, czy tą Shinre, czy jakieś inne imperium, które ma tą zaawansowaną technologię, którą w jakiś sposób tam się posługuje. Więc jeśli chodzi o cały setting, to nie jest jakoś... jeżeli ktoś grał w przynajmniej kilka części Final Fantasy, to myślę, że będzie to dla niego znajome.
No, wiesz, ciekaw jestem, czy Visual Works będzie przy tym pracować. To jest studio CGI Square Enix, które odpowiada za większość cutscenek do gier. Oni też zrobili Kingsglaive, o którym pewnie powiemy za moment. Czyli to jest to studio, które w tej chwili... Ono też zaczynało przy Advent Children, jeśli dobrze pamiętam. Też o tym powiemy za moment. Czy to będzie czysto takie gdyby Netflixowe? Czy to będzie bardziej na wpół animowane? Czy jak to może wyglądać? Jak myślisz?
Nie sądzę. Jeżeli jest powiedziane, że jest to first live action adaptation, jeżeli tak brzmi hasło konferencji prasowej, no to próbowanie tego animowania byłoby jednak oszustwem.
Znaczy bardziej mi chodzi o plany. Czy to będzie kręcone całkowicie w studiu, czy będą jakieś, czy będą do jakiegoś lasu iść, czy coś? Czy jakby rozumiesz, o co mi chodzi, nie?
Wiem, ale wydaje mi się, że miałoby to sens, żeby jednak, jeżeli nawet tego Wiedźmina, skoro mówimy tutaj też o studiu, które robi Wiedźmina i widzieliśmy, że Wiedźmin jednak był kręcony w plenerach, był kręcony bodajże na Wyspach Kanaryjskich, był kręcony w Polsce delikatnie, jeszcze w kilku innych miejscach, żeby złapać te wszystkie lokacje, to na dobrą sprawę, jeżeli mamy ten fantastyczny świat, w którym jak najbardziej będą pojawiały się, wiesz, lasy, pustynie i wszystkie te settingi, to myślę, że spokojnie można. I nie sądzę, żeby był sens nawet kręcenia tego w studiu, bo to trochę się nie opłaca na tą chwilę nawet. W tym momencie zakładając, że nie masz, nie wiem, $5 na serial, to nawet dużo bardziej opłaca się zrobić może element scenografii, jeżeli chcesz nagrać, nie wiem, dialog z bezpośrednim zbliżeniem na aktorów, ale wysyła się często na przykład grupy nawet bez obsady, po to, żeby pokręcili plenery, żeby odpowiedni dublerzy ubrani w te same stroje, wiesz, kręcąc z daleka, widzisz, jak na przykład idą po pustyni czy coś w tym rodzaju, i wtedy nabiera to trochę tego lepszego, takiego bardziej rzeczywistego wyrazu.
Wspomniałeś o budżecie. Myślisz, że to będzie mieć solidny budżet, czy to będzie tak jednak troszeczkę widać, że to jest produkcja telewizyjna i że będą jak gdyby przycinane...
No, tu odpowiem ci dopiero, jak zobaczę Wiedźmina, szczerze mówiąc, bo jednak jest coś, mamy tutaj podobne, mamy twórców, którzy pracują nad tym i nad tym. Jedno i drugie to jest jednak ten setting fantasy. No, w Wiedźminie będzie odrobinę łatwiej, bo jednak łatwiej zrobić jeźdźców na koniach niż na wielkich kurczakach. Ale... pomijając to, jakby, no, jeżeli Wiedźmin nie będzie trącił tą taniością telewizyjną, to na pewno moje oczekiwania i moje nadzieje wzrosną. Final Fantasy ma trudniej, na pewno ma trudniej, ze względu na ilość kolorowych istot, które zamieszkują te światy. Chocobo to jest jeden z problemów, no, czy są mogle, które też są wszechobecne i w Final Fantasy XIV oczywiście, że istnieją.
Te wszystkie potwory.
Wszystkie Marlboro... jakieś tam golemy i ifryty, no wszystkie te sumony, które jakoś tam, czy oni się nazywają jakoś tam jeszcze inaczej, w każdej części się nazywają inaczej, ale to też działa, no jakby to też jest istotne w samym świecie Final Fantasy XIV. Tam jest idea takich, powiedzmy, okresów, jest Umbral i Astral Era. Astral to jest czas rozwoju, Umbral to jest czas konfliktu, więc zakładam, że to będzie ten czas konfliktu, bo wiadomo, że wtedy lepiej stworzyć fabułę. I nie wiem, w którym okresie byłoby to osadzone, natomiast idea była taka, że to też w sprytny sposób, jak zaorano tą poprzednią część, to wymyślono sobie taki końcowy event, że nagle Imperium ściągnęło księżyc, który miał spaść i rozbić się na ziemi, ale okazało się, że księżyc to jest więzienie i z niego wylecił Bahamut i nastąpiło wielkie rozpieprzenie, że tak powiem, i tak wiesz, i przejście nagle i nowa gra, więc znowu masz tego Bahamuta, który też jest gdzieś tam w tle. Magitech Armor, o których wspomnieliśmy tak. Przed chwilą, one same wyglądają jakby odpowiednie. Jeżeli masz tych rycerzy, żołnierzy Imperium, to jasne, możesz część ubrać w jakieś zbroje i okej, fajnie, fajny element kostiumowy, ale kiedy oni ci przyjadą w tych Magitech zbrojach, już trudniej, więc...
No, to jest w ogóle generalnie dla mnie fascynująca kwestia, jak oni to połączą, bo ja jestem przekonany, że będzie to przeładowane efektami specjalnymi. Nawet jeśli nie będą one jakiejś super wysokiej jakości, to mamy tutaj trzy jak gdyby studia pracujące nad tym i przynajmniej jedno specjalizuje się w robieniu animacji komputerowej. Więc pytanie brzmi też, jak będzie to, jak bardzo będą chcieli poszaleć z tym światem i... to może mogą się na tym nieźle przejechać. Niestety, to prawda.
Tym bardziej, że na przykład też samo podejście do magii. W Final Fantasy generalnie w wszystkich częściach magia jest czymś kompletnie naturalnym. To, że ktoś wystawia rękę i z niej wylatuje kula ognia, to jest chleb powszedni dosłownie w Final Fantasy. Kiedy w Wiedźminie jakby ci czarodzieje na przykład, to jest tam tylko stosunkowo niewielka grupka. Nie widzimy często magii u Sapkowskiego, nie?
No to jest... Magia to jest... Też zależy od części, bo magia często bywa połączona z kryształem, albo tak jak w szóstce, jakby nie było jej od dłuższego czasu w tym
świecie. Tak, ale bohaterowie, wokół których dzieje się cała ta fabuła, też jakby w większości bez problemu posługują się tą magią i też walczą z magicznymi istotami, które również posługują się magią. Więc jak najbardziej te właśnie efekty specjalne mogą być bardzo mocne i wydaje mi się tutaj, że tak jak mówisz... Mnie na przykład bardzo zastanawia właśnie idea Chocobo, bo Chocobo w świecie Final Fantasy, w tym 14, to jest odpowiednik naszego konia, po prostu. Jeżeli sobie zastanowisz, jak one funkcjonują, to jest dosłownie wierzchowiec, to jest twój koń, który ciągnie zaprzęg, na nim jeździsz i tak dalej. Więc jeżeli masz sobie, będziesz miał taki świat, to już samo to, bo jeszcze tam mogle i tak dalej, jakby one nie wchodzą w taką interakcję, nie są w tak stałym... starciu w otoczeniu jakby z naszymi bohaterami. Natomiast Chocobo tak. I w tym momencie jak duży budżet musiałbyś przeznaczyć na to? Wystarczy pomyśleć o tym, jak Gra o Tron, jeden z największych seriali w historii, przez wiele sezonów ludzie się śmieli, że oszczędzają na CGI wilkorów, czyli po prostu wilków, które trzeba było troszeczkę powiększyć, żeby były odrobinę większymi istotami. A mówimy tu o jednym z najdroższych seriali, prawda, w historii. I teraz myśląc o wielkich kurczakach, na których non-stop się jeździ, widzisz jak one ciągną wózki, jak rycerze przyjeżdżają z wieścią na tych cholernych kurczakach.
Czy kojarzysz oryginalny artwork, jak miały wyglądać Chocobo w Final Fantasy 2 od Yoshitaki Amano? Nie. Bo w grze wyglądają tak jak zawsze, jako po prostu wielkie kurczaki, ale pierwszy concept art to wyglądają jak taki, są, nie mają piór w ogóle. Są całe różowe, wyglądają właściwie tak jak takie zmutowane flemingi i nie są słodkie, nie są urocze w żadnym. Wyglądają po prostu jak jakieś monstrum, jakby nie chciałbyś na tym jeździć, jakby uciekłbyś, jakbyś to zobaczył. I może takie rozwiązanie by zastosowali, bo nie musiałbyś animować piór, więc miałbyś po prostu...
Nie, konia byś przebrał. Przebierasz, ale szczerze...
Ja się boję, że będzie to duży zgrzyt pomiędzy aktorami i animacją.
Właśnie dokładnie o tym pomyślałem, wiesz? Wyobrażam sobie tym, że będą aktorzy jeździć na koniach, konie się będzie ubierało w zielone takie czerpaki, takie te, i będzie się próbowało na to nałożyć Chocobosa.
Nie, albo takie, jakie są, wiesz, w parkach rozrywki, takie, wiesz, siodełka, które będą nimi machać
tak,
w lewo
i
prawo.
Będzie tylko po prostu jechała maszyna na kółkach, a oni będą, wiesz...
Oni będą, tak, i ta maszyna będzie mieć jakieś pióra, żeby, wiesz, żeby się to ładnie komponowało z CGI i będziesz widzieć dokładnie, gdzie się kończy gdzie się zaczyna wielki kurczak.
Wyobrażasz sobie też gościa, który wyskakuje z mieczem i tnie, nie wiem, tą roślinowatą istotę na przykład.
Myślałem, że powiesz, że wyobrażasz sobie gościa przebranego za Chocobo, tak jak wielki kurczak, wielki ptak z ulicy Sezamkowej po prostu.
No właśnie o to chodzi, jakby świat Final Fantasy jest tak pełny tego, że rozumiem, dlaczego do tej pory były tylko animacje. Bo jasne, technologia się rozwija, jasne, jesteśmy w dużo lepszym miejscu obecnie, jeśli chodzi, dużo, dużo więcej można pokazać, ale to cały czas robienie tego serialu, jasne, seriale mają też lepsze budżety, ale ja mam dokładnie te same obawy, co ty w tej chwili.
Szczerze mówiąc, wiesz, no jak do tej pory... Sam mam problem z konceptem adaptacji, dlatego że jak do tej pory mieliśmy dwa podejścia do robienia filmów i seriali z Final Fantasy, jeden to jest zróbmy coś zupełnie niezwiązanego z jakąkolwiek grą, ale jak gdyby czerpiącego inspirację od takich podstawowych elementów, czyli masz kryształy, masz magię, masz jakieś złe imperium, masz Chocobo, masz postać o imieniu Cid i tak dalej, i tak dalej. To jest jedno podejście. Reprezentuje je Final Fantasy Unlimited i oczywiście Spirits Within. Obie są do niczego.
Spirits Within, jeżeli się nie mylę, miało nawet... wydaje mi się, nie jestem pewien, czy w Polsce, ale wydaje mi się, że nawet limitowaną obecność w kinach.
Tak, było w Polsce w kinach.
To się chyba było.
Pamiętam, że było.
Ja właśnie tak piąte przedziesiąte, wiem, że to było dosyć limitowane, ale było.
Nie, nie, było normalnie, były reklamy w magazynach i reklamy, plakaty i wszystko, kojarzę. I było w kinach. I drugie podejście, bardziej powszechne, to jest zrobić gaiden, jakąś historię poboczną związaną z jedną z gier. I to by reprezentowało na przykład Advent Children, Final Fantasy Legend of the Crystals, które było nawiązaniem do Final Fantasy V, ale w taki sposób, żeby nie miało nic wspólnego z Final Fantasy V. To jest w ogóle niesamowite. Zrobili anime, to jest OVA, czyli prosto na DVD, czy ta wideo wtedy, VHS.
Tego nie miałem okazji.
I obczaj to.
Wątpliwej
to jest fabuła, to jest świat Final Fantasy V. Tylko, że 200 lat później, czy coś. Więc wszystkie postacie z Final Fantasy V już są dawno martwe. Główny bohater jest jakimś, wiesz, potomkiem tego Barca, czy Baca, czy jakkolwiek.
Baca.
W późniejszych wersjach, późniejszych edycjach zmienili na Barc, bo widać uznali, że gość, że to imię było zbyt głupie. Ale jest potomkiem i jak gdyby technologia tego świata poszła daleko do przodu i ostatecznie w tym filmie nie ma nic wspólnego z piątką. I co jest też dziwaczne, ten film czy to anime OVA miało wydanie na zachodzie, co piątka nigdy nie była wydana na zachodzie, dopiero niedawno, jak gdyby w tych późniejszych reedycjach się pojawiła, więc tutaj na zachodzie w ogóle nie miała nic wspólnego z niczym. Ale to nie jest tak, że inne tytuły z Final Fantasy miały. Albo Kingsglaive, to też jest Gaiden, czyli historia poboczna, związana...
Kingsglaive jest nawet mocno związane z... 15, nie? Jest prequelem do 15.
Szczególnie biorąc pod uwagę, że to wszystko są rzeczy, które powinny być w grze, tylko postanowili, że zrobią z tego film, który nie będzie mieć żadnej struktury ani scenariusza i wypuszczą na rynek.
Będzie się działo.
Będzie się działo, prawda?
No i oczywiście tak. A najpopularniejsze pewnie jest z tego wszystkiego Advent Children, ze względu na to, że najpopularniejsza jest również Final Fantasy VII.
O, jest ten film.
I to było tak paskudne. Ja ledwo pamiętam, wyparłem to z pamięci. Pamiętam, że było jakichś trzech emo sefirotów.
Tak,
i ci
tak.
Trzej emo sefiroci giną, ale jeden przeobraża się w pełnego sefirota. Potem z Cloudem się nawalają, Cloud mu robi omnislasza z czterema mieczami, które pojawiają się w niebie. Koniec.
Ja pamiętam jeszcze, że jest scena, jak jeden z tych pseudo sefirotów strzela do Clouda jak gdyby z przyłożenia. I kula odbija się od okularów przeciwsłonecznych Clouda.
Pamiętam jeszcze jak jest wielkie team effort w walce z tym Bahamutem pseudo, czym cokolwiek tam lata, który polega na tym, że wszyscy wyrzucają Clouda w górę. To jest też tak głupie. To jest taki moment, kiedy chcą zrobić pokazać, że cała drużyna ze sobą współpracuje, ale polega to po prostu na tym, że każdy Cloud leci w górę, oni tak łapią i tak masz Cloud, jeszcze cię dopchniemy.
Warto wspomnieć, że Final Fantasy Advent Children jest częścią czegoś, co się nazywało kompilacją Final Fantasy VII, co jest głupią nazwą, ale to była seria gier, zdaje się jakiejś mangi i filmu oczywiście, które mnie nawiązywały w jakiś sposób do Final Fantasy VII. Większość z nich była okropna i niezdatna do niczego. Jakie tam jeszcze było? Crisis Core na PSP było całkiem jeszcze niezłe. Resztę po prostu maczetami. nie nadawało się do niczego. Ale nie, generalnie jak widzisz... Nikt jeszcze nie próbował zrobić po prostu adaptacji gry. Jak gdyby po prostu weźmy fabułę danej gry i zróbmy z tego film. I to jest dla mnie dziwne. Dlaczego właściwie?
To są ogromne fabuły jednak, jakby nie patrzeć. A musiałby się naprawdę, naprawdę uprościć. Ale tak naprawdę, jeżeli masz się zmieścić w 2 godziny, fabułę Final Fantasy, to musiałby się masakrycznie uprościć. Szczerze, ja nie dziwię się temu. Dlatego, że jeżeli zastanowisz się, siła Final Fantasy nie polegała nigdy, według mnie, na jakiejś niesamowicie skomplikowanej fabule. Polegała przede wszystkim na... Jasne, była czasami intryga, która była istotna, ale polegała przede wszystkim na interakcjach między bohaterami. Praktycznie każda część to jest też historia drogi, tej drużyny, która przebywa między tymi wspaniałymi krainami, zniszczonymi krainami, magicznymi krainami i innymi. I czasami jeszcze do tego masz świetnie napisanego złoczyńcę, który oczywiście pada w różnych tych momentach. Ale jednak główna historia, przynajmniej każdego Final Fantasy, to jest historia drogi. To jest historia tego, czego nie jest... Nie widzę sposobu na przeniesienie tego w dwugodzinny film. Po prostu nie widzę tego. Nie przy tym rozbuchaniu, bo jasne, były filmy, które były historią drogi, ale jakby w Final Fantasy też bardzo istotne jest to, żeby bardzo pokazać historię każdej krainy, do której zachodzisz, każdej wioski, którą odwiedzasz, jeżeli jest to dobrze napisane. Nie sądzę, żeby było na to miejsce, więc to się według mnie po prostu nie przekłada w ten sposób.
Zastanawiam się, jaki... ale jako serial, moim zdaniem, jak najbardziej.
Jako serial, tak, ale
to
znowu
ma
wtedy...
być serial, więc...
Tak, tak,
to
jest... ale wtedy znowu pojawia się pytanie z budżetem. Mhm. I wtedy, jeżeli mógłbyś zrobić animację, ale znowu nie jestem pewien, czy tak wiele osób byłoby zainteresowanych oglądaniem serialu adaptującego grę, to też się za często nie zdarzało.
Wydaje mi się, że więcej jeszcze... ludzi byłoby zainteresowanych oglądaniem serialu animowanego adaptującego grę niż serialu animowanego z tytułem gry, który opowiada o dwójce dzieciaków, którzy się przenoszą do jakiejś pseudonarni i tam gadają z jakimiś wróżkami,
jasne,
czy coś.
Jasne, ale zwróć uwagę, że na ile się te seriale, które ja znam, wyprawiam się z błędu, bo chyba nie znam tego z 2000 roku, ale ten wcześniejszy miał bardzo też niewielką ilość odcinków, to nie była jakaś długa seria.
No czy to było OVA, to jest, one tak mają, że to są mała
no, więc,
ilość
no,
odcinków, bo
to
jest prosto na VHS.
Więc to nie jest też ryzykowne za bardzo, nie? To jest... raczej wydaje mi się, że to nie były projekty, do których ktoś też przykładał jakąś wielką wagę. Nie sądzę, żeby to były jakieś projekty, mm-hmm, które miały być wielkim hitem. To raczej było na zasadzie, ej, marka Final Fantasy, może się sprzeda. Stempelek i lecimy dalej.
Ale Spirits Within miało być hitem.
Już ten Spirits Within, tak. To nie bez powodu było w kinach. Ale
i reżyserem był Hironobu Sakaguchi, jeśli dobrze pamiętam.
Ale tam już
twórca
było
twórca serii,
trochę...
więc...
Spirits Within to był taki przerost formy nad treścią.
To znaczy ja doceniam wiele, co próbowali zrobić z tym filmem. Doceniam to, że próbowali zrobić adaptację w duchu, to znaczy, żeby duże części fabuły się jak gdyby zgadzają z Final Fantasy VII, tylko inaczej. Jak gdyby też masz złe korpo, też masz te taką duch świata, ekologiczne przesłanie. Jak gdyby rozumiem, co chcieli zrobić, ale... Jak gdyby,
dla mnie to był straszny
to było tak mętne, to jak gdyby nie było nic mięsa, jakiejś konkretnej historii bohatera, nawet ta mitologia świata, którą tam ułożyli, jak gdyby w grach masz czas na to, żeby to opowiedzieć, no, żeby,
tym, tak,
żeby ten, natomiast w filmie...
I to jest to, o czym mówię dokładnie. Kiedy zaczął, masz wrażenie, jakby poszli w tą stronę właśnie takiego tej takiej metafizyki, tego takiego, mm-hmm, wiesz, tego świata duchowego, tego wewnętrznego ja, i nagle, o kurde, film się skończył. Jest na zasadzie, wiesz, to trzeba, to dobra, to jakoś tak potnijmy, przytnijmy tu z tej i tamtej i to wepchnijmy. I o tym mówię, że to jest zwykle w grze, to jest ten jeden cały rozdział, kiedy masz jakiś kwasowy trip, czy twoja postać gdzieś ostro odpływa i nagle dowiaduje się o starożytnych tajnej materii przeplatającej świat, kompresji czasu, nie wiem, tym, że jest kosmitą klonowanym z dziwnej rasy, przeskakuje kolejne części. Więc i to jest ten taki moment, nie? Natomiast no w filmie nie możesz tak tego pokazać, nie? Nie ma miejsca po prostu na to. I tak
to
się
uczucie,
zastanawiam...
kiedy się dowiadujesz, że jesteś dzieckiem demona i człowieka i przelatujesz przez pół mapy świecąc, prawda?
No, jest też, tak, też taka
tak.
opcja, nie?
Jest, ale to jest taki moment takiej rewelacji chyba w każdej części Final Fantasy, nawet w pierwszej jest ten moment, kiedy się orientujesz, że się znajdujesz w pętli czasowej. Nie wiem,
czy Butz był kimkolwiek ważnym?
Słucham?
Czy Butz był kimkolwiek istotnym? Próbuję sobie przypomnieć, bo tak bardzo nie pamiętam piątki dobrze.
No jest ten moment, kiedy odkrywają kryształ i ten kryształ się rozpada i oni odkrywają, że potrafią zmieniać zawód. I to jest ten ważny moment
no,
w piątce.
No, ale to jest tak. Zresztą, bo jak
nie,
się
ale oni to grają, wiesz, pamiętam w tej części, że to było tak i kuriozalne, bo oni to jaką wielką potęgę i wielką moc i odpowiedzialność masz, że możesz zmienić robotę. Nikt inny w tym świecie nie potrafi tego zrobić.
I to jest... już jak weźmiesz miecz, to już łuk to dla ciebie jest w ogóle jakieś, nie wiem, co, do czego to służy,
tak.
Czy co się z tym robi, nie? Już po prostu w tym świecie tak to działa.
I tylko dzięki mocy kryształu możesz się przekwalifikować, wiesz. Inaczej to nie jest możliwe. Nikt to nie słyszał. Jak ktoś jest, wiesz, wojownikiem, to już tylko wojownikiem
jak
może.
Jak nauczyłeś się grać na harfie, to już w tym momencie nie wiesz, do czego nawet sztylet służy.
I nie da rady, nie nauczysz się,
nie,
no bo potrzebujesz kryształu do tego.
I... No tak, okej, okay, no piątki niech będzie. Okej, okay, wszystkie inne części, jakie przychodzą mi do głowy, to coś mają.
No. Nie, ale szczerze, no i... ja od, w ogóle odnoszę wrażenie, że jak gdyby fabuła w finalach jest no, przeceniana ostro. Jak gdyby często jest mówione, że o, Final Fantasy to taka głęboka fabuła. Gówno prawda. Jak gdyby...
Powiedziałem o tym.
Ludzie, ja gram najczęściej Final Fantasy, zależy od części, oczywiście, ale dla bohaterów, dla fajnych
dla
scenek.
Tej przygody, dla tej podróży, tak, którą oni razem odbywają.
Ale też i dla spektaklu, po prostu, często. Jak gdyby dziesiątkę lubię za spektakl. Po prostu, jak gdyby fabuła w ogóle nie ma sensu. Bohaterowie te też w dużej mierze bullshit, chociaż mają swoje uroki, ale ta gra jest tak przepełniona spektaklem, że obserwujesz te dziwne jakieś góry, jakieś krajobrazy, tak,
muzyka
rytuały,
nastrojowa, bo muzyka w finalach też jest niesamowita.
Te wielkie, więc... wiesz, set piece, sceny, to jest spektakl. To nie jest coś, co, wiesz, zmieni moje postrzeganie świata, czy coś w tym stylu, tak. Ale jest to, wiesz, tak jak powiedziałeś, przygoda i spektakl. Nie wiem, czy się to da odnieść w takiej nieinteraktywnej formie, gdzie no, prostu byłbyś widzem samym, a nie byłbyś uczestnikiem przygody.
O tyle, co element przygodowy jestem sobie w stanie absolutnie wyobrazić, wręcz brakuje mi w telewizji właśnie w formie serialowej dobrych, przygodowych seriali z jakąś fajną drużyną, która na przykład podróżuje przez jakieś nieznane krainy, albo na przykład właśnie Space Opera mi też brakuje, też takich właśnie luźnych, drużynowych, no dlaczego ludzie tak do dzisiaj wracają do Firefly'a, którego nikt nie oglądał wtedy, no bo to była drużyna ludzi, która lata sobie na statku po różnych planetach w post-apo,
ale to moim
Wild
zdaniem...
West tym. I tutaj właśnie to samo mógłbyś teoretycznie zrobić, gdyby nie moje zastrzeżenia w kwestii budżetu właśnie i w kwestii tego, jak magiczny, jak dziwny jest świat finala, i tu jeszcze mówię konkretnie czternastki, a nie jakiegoś finala, ale z drugiej strony, żeby pokazać elementy finala, musiałbyś mieć budżet. To bym się aż tak tego nie bał i aż tak nie byłbym negatywnie nastawiony. Wydaje mi się, że też będziemy zweryfikujemy nasze oczekiwania, kiedy faktycznie wyjdzie Wiedźmin. Wtedy będziemy mieli jakieś poczucie tego, czego można się spodziewać. Natomiast ogólnie rzecz biorąc mówię, bardzo chętnie przyjąłbym, wydaje mi się, że w serialu jak najbardziej można zrobić właśnie fajna drużyna, która podróżuje, ma w każdym odcinku trochę inne przygody, w trochę innych miejsc, gdzieś tam masz overarch tak zwany, który, że mają dojść w to miejsce, znaleźć kryształ, zrobić cokolwiek, to nie jest istotne, the journey is the destination, nie? I jakby, no ta, ale to jest, się odnosi świetnie do finali właśnie.
Ja mam do ciebie pytanie. Jakbyś miał możliwość wyboru, którą grą by się twórcy inspirowali, to którą część byś wybrał?
To ja odpowiem na razie pytaniem na pytanie. O. Czy jest istotny budżet? Bo jeżeli tak, no to będę trzeba do tego.
Daj obie odpowiedzi po prostu.
Okej, okay. Jeśli budżet nie byłby jakiś strasznie... Jeżeli budżet jest istotny i na razie jest problem z nim, to wydaje mi się, że najłatwiejsza wbrew pozorom byłaby dziesiątka, bo w dziesiątce sama idea tych potworów nie była tak ważna. Tam bardziej chodziło o duchy, o to, że to ludzie są tymi często unsent, tymi, którzy nie odchodzą i zostają i stają się jakiegoś rodzaju widmami. One nie muszą mieć tego charakterystycznego, finalowego stylu, jeżeli nad tym się zastanowisz. Możesz zrobić jakiegoś rodzaju widma nawet, jakiegoś rodzaju upiory, które zmieniają się, ludzie powiedziane, że to są ci, którzy nie postanowili odejść, kiedy był ich czas, nie? I w tym momencie nie musisz aż tak bardzo naciskać na budżet. Jeżeli się zastanowisz, dziesiątka była najbardziej skupiona na ludziach, na
te
tym...
stroje by kosztowały trochę.
Nie, ale to nie jest... Stroje są okej, okay, to jasne, to możesz zrobić, ale cały czas stroje zrobisz. Natomiast nie musisz walić takiego CGI, nie? To jeżeli pomyślisz o częściach, to jest część, która najmniej jasne nie mógłby się pojawić Kimari, no bo ten kotoludź to tam chodzi, ale reszta jest okej. Okay. Resztę zrobisz.
Mógłbyś go jako robić jako, wiesz, cinematronik, jako taki robot?
Może, ale nie musiał być nawet. Nie musisz mieć kogoś z tej rasy. Natomiast,
albo gościa w kostiumie, który byłby miał animowaną mordę.
Więc ewentualnie trzynastka może, jeśli chodzi o budżet. Tam też nie było jakoś tak strasznie tego elementu.
Trzynastka chyba nie jest najbardziej popularną częścią.
Wiadomo, że nie jest, ale na razie to ogólnie w kwestiach budżetu. Nie mam dużo pieniędzy. Nie mogę robić super CGI potworów i tak dalej. Natomiast jeśli miałbym, to myślę, że dziewiątka, szczerze mówiąc, bo dziewiątka jest najprostsza jest najprostsza, najsympatyczniejsza, najlżejsza, ma element jakichś piratów, wiesz, teatralnych. Mhm. Myślę, że najłatwiej mógłby się sprzedać też takiemu niedzielnemu widzowi, który nie jest aż tak wciągnięty w świat Finala. Mógłbyś podkolorować to, zacząć od przedstawienia grupy teatralnej, która się pojawia w jakimś miejscu, wiesz, porywanie księżniczki niby i tak dalej. No myślę, że tylko no tam to już jest masa potworów, mogów, tamten świat jest kolorowy jak cholera, ale wydaje mi się, że byłby najłatwiejszy do przełknięcia dla zachodniego widza.
Ja się z tobą zgodzę co do dziewiątki zupełnie. Wydaje mi się, że dziewiątka jest idealnym wyborem na adaptację. Moim zdaniem fabuła jest najlepiej ułożona,
musisz
utkana.
Musisz uwalić końcówkę, która się tak, ryje, ale to już jest licencja poetika, zmieniasz sobie.
Jasne. Natomiast wydaje mi się, że fabuła ogólnie ma najlepszą strukturę, tak najbardziej klasyczną.
Jest
że
możesz, prosta bardzo.
Że ma, wiesz, strasznie fajnych bohaterów. Vivi szczególnie,
tak,
jak gdyby przechodzi
Steiner.
Ogromną drogę. Steiner przechodzi ogromną drogę. Jak gdyby wszyscy mają swój story arc tak ładnie skomponowany. I wydaje mi się, że wiesz, potwory mógłbyś w dużej mierze umniejszyć. Albo...
No ale jednak jak popatrz nawet na drużynę, to oni są też wyglądają. No Vivi to jest też specyficzny wygląd. Ale
no
dobra,
nie, Vivi to bardzo
zrobisz.
Łatwo byłoby zrobić. Steinera byś wsadził... Steinera to po prostu gość w ciamajdowatej zbroi.
A Freya? Ona się Freya nazywała? Freya?
To jest ten Freya? Wielki niebieski...
Nie, ta dragunka, ona się...
Aha. A, ten taki, taka lisica.
Lisica,
taka.
Ona chyba
Freya. To by się jej po prostu zrobił z niej człowieka. I tyle.
Czy jak gdyby to, że jakieś jest... może jej uszy czy ogon dorobić, nie?
Słuchaj, to nie jest tak. To nie jest tak, że słuchaj, jak zmienisz lisicę w człowieka, to jest jakiś rasizm czy coś? Jak gdyby nie ma problemu.
No tak, tylko jakby idea jest też
nie
taka...
Nie ma żadnego znaczenia to, że jest lisicą.
Nie, ale jest, ma znaczenie to, że to jest pewna rasa, która bardzo charakterystycznie wygląda, która zamieszkuje pewien region. Więc musiałby... Możesz, dobra, ale faktycznie rozumiem, o czym mówisz. Dajesz im ogony, może dłuższe uszy, może malujesz kolor skóry na biało, nie? Chodzi o to, żebyś miał... Bo to miasto było takie miasto wiecznego deszczu, ona się nazywała, czy coś takiego, które było zniszczone. I ona się stamtąd wywodziła, ona była dragunem tego miasta.
Tak. Ale to nie ma najmniejszego znaczenia, nie ma najmniejszego problemu. To po prostu możesz powiedzieć, że to jest miasto, wiesz... Gdzie mieszka tak dumny naród, który się izolują i tyle. I możesz mieć dokładnie to samo. I nie są lisami.
Ale nie możesz mieć Queeny. Ale niestety Queeny nie możesz mieć.
Ale Queeny, ale wiesz, że Queeny możesz przejść grę bez niej.
Tak, wiem.
Więc wiesz, więc ona nie jest potrzebna.
Dla jasności, jeżeli ktoś oczywiście dla naszych widzów Queena, to jest wielka, gruba istota z czapką kucharską, wywieszonym językiem gdzieś tak, wiecie, do brzucha. Ale jest taka dosyć okrągła, więc to jest język, stanowi dużą część tego i walczy widelcem.
Jej gimmick polega na tym, że połyka ludzi i uczy się dzięki temu ich czarów.
Nowych, tak, i ponieważ jej mistrz powiedział, że nauczyła się gotować wszystko, co mógł jej nauczyć i ma wyruszyć świat, żeby poznać nowe smaki. W tym ludzi.
Jest kompletnie opcjonalna, więc możesz ją ominąć kompletnie. Więc, ale nie, dla mnie poza dziewiątką, jak gdyby jeszcze dobrym wyborem byłaby moja ukochana szóstka, dlatego że wbrew pozorom szóstka, z wyjątkiem esperów, jak zanim zaczną wchodzić espery, jest
które
dosyć
są też
przyziemna.
W dziewiątce. Jak sobie pomyślisz w dziewiątce, bo kluczowym momentem jest walka Aleksandra i Behemuta, która jest, wiesz, tak widowiskowym rozpierdolcem, tak. Że... Więc tam musiałbyś się zastanowić jednak, co zrobić. Nie ominiesz tematu właśnie esperów, sumonów, czy jak zwał, tak zwał, w żadnej z tych części.
To prawda. Ale wydaje mi się, że poza jeszcze esperami, dopóki nie dochodzą te wszystkie, wiesz, ten inny wymiar i tak dalej, to jest dosyć przyziemne. Jak gdyby masz steampunkowe, masz takie miasteczka XIX-wieczne, no ludzie jeżdżą na kurczakach. To jest podstawowa różnica między naszym uniwersum a tym.
No i
magii
jest
nie
Magitek,
ma.
Ale jest Magitek, masz wielkie mechy, które chodzą.
No masz, które są zasilane magią, która nie wiedzieć
ja
skąd
też
się wzięła.
Musisz pokazać.
No ale to jest też... Wydaje mi się, że stosunkowo niewiele w porównaniu do siódemki, gdzie musiałbyś wszystko robić w CGI. Praktycznie. Tu byś mógł w dużej mierze oprzeć się o planach. Niektóre dziwactwa mógłbyś stonować albo wyciąć. Wydaje mi się, że szóstka jest na tyle plastyczna, że dałoby się ją sprawić, żeby była znośna jako serial. I ostatnia propozycja, jaką mam, to jest troszeczkę coś bardziej ryzykownego. To jest zrobić adaptację jedynki. I to jest głównie dlatego, że w jedynkę mało kto grał. jak gdyby to poza jakimiś starymi nerdami, które i tak się nie będą przejmować. Nikt nie będzie oburzony, że o, zmienili coś w fabule Final Fantasy 1. Jestem kompletnie oburzony. Zresztą ta gra to jest i tak w 90% grindfest. Więc jak gdyby ta gra ma bardzo prostą fabułę, oczywiście. Bohaterów nie ma wcale, bo tworzysz ich na początku drużyny, więc możesz wkleić tam kogo chcesz. I możesz po prostu, używając tego schematu, wkleić tam całą masę easter eggów, dodatków i rzeczy, wątków z późniejszych części, tak jak ci się żywnie podoba, i równocześnie nie psuć ogólnej struktury, która jest bardzo prosta i jak budowa cepa na dobrą sprawę. Wiesz, bohaterowie muszą walczyć z gościem, ten gościu chce wieczność cofać się w czasie, przegrywać, cofać się w czasie, przegrywać, cofać się, tak wiesz, stworzyć pętlę czasu, żeby być nieśmiertelny. Ostatecznie przerywasz te pętle i hura, wygrałeś. Ale wiesz, jest ten cały motyw z podróżowaniem po wielu ziemiach, żeby zdobyć te kryształy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest ten motyw rozwoju, że bohaterowie się w pewnym momencie zmieniają. Na przykład złodziej się zmienia w ninja, dosłownie ewoluuje.
No tego akurat to jest tylko growy gimmick, nie?
Growy natomiast... gimmick, no bo to jest gra z lat 80., ale wydaje mi się, że to jest, wiesz, to jest takie coś, na czym mógłbyś budować swobodnie, bez obawy, że coś zepsujesz.
Szczerze, jak się teraz zastanowię, no to również ósemka. Znowu musiałbyś końcówkę zmienić kompletnie, ale to jest generalnie idea fajna.
O, jeżeli się zastanowię, nie ma mowy.
Ja właśnie myślę, że mógłbyś, ale też nie wymaga wielkiego budżetu. Tam też jest generalnie większość, to ludzkie miasta, ludzkie... historię i tak dalej, poza końcówką, ale nad tym się zastanowić, jak teraz pomyślałem ósemce, każda część właściwie ma tak, jak się mówi, convoluted, tak zamieszaną końcówkę, która jest taka, wiesz, jak mówisz, myślisz o dziewiątce, myślisz o siódemce, myślisz o ósemce, to są wszystko części, których końcówka to się robi taki bełkot, że nie przedstawisz go właściwie dla normalnego widza, więc w tym momencie musiałbyś oczywiście dać wolną rękę scenarzyście, żeby jednak tam po prostu zrobił okej, piszemy to od nowa, żeby normalny człowiek to zrozumiał.
No i teraz pojawia się pytanie, na ile w tym serialu i w jakichkolwiek innych adaptacjach Final Fantasy będzie miało do powiedzenia Square Enix, bo jeżeli będą oni mieli do powiedzenia dużo, to mamy kłopoty.
No, Square Enix miało dużo do powiedzenia, jak rozumiem, przy dotychczasowych produkcjach.
No, sami produkowali wszystko.
O tym mówię, więc... To były wszystkie gówna, umówmy się. Wszystkie, które ja widziałem, ty widziałeś ich więcej i zakładam, że tutaj żaden nie odbiega jakością wyjątkowo. Ja rozumiem, że Spirits Within jest niebotycznie lepszy od Advent Children, ale to dalej jest...
Spirits Within jest chyba najlepszą ich adaptacją. Jeszcze Unlimited ma swój urok, jeśli jesteś w nastroju, ale nie ma nic wspólnego z Final Fantasy.
No, a potem masz tego Kingsglaive'a, który jest...
Nie, a wiesz co mi się... O, jest jedno lepsze od Spirits, które mi się podobało ładno, to jest Brotherhood, Final Fantasy 15 Brotherhood. To jest te cztery odcinkowe przed 15.
One były bardzo fajne. Ja je właśnie w pozorom bardzo lubiłem i to były bardzo króciutkie odcineczki dosłownie.
Po 10 minut.
Ale one wygrywały tym, że każdy miał innego bohatera i miał pokazać trochę inny aspekt. To nie była jednak koherentna fabuła.
Tak, tak.
I zdawałeś sobie sprawę, że to są jakiegoś rodzaju uzupełniacze do właściwej gry. One miały mnie bardziej nastawić na to, żebym nie mógł się doczekać tych bohaterów lepiej poznać. To były na pewny sposób trailerki, ale były bardzo zmyślne i sprawne. Mój ulubiony był z Ignisem, szczerze mówiąc.
Wiesz, mój chyba był z Prompto. Ten jak zbiera tego pieska z ulicy.
I się odchudza.
To miało swój urok. Nie, ale szczerze, to było zanimowane za jakieś 5 zł w 5 minut, jak gdyby animacja była bardzo tania i szybko, a wiesz, dużo bardziej mnie to przekonało do 15 niż Kingsglaive, które było
taką
gówna.
Ja potem miałem wrażenie, że to będą fajne ziomki, że oni wszyscy będą fajnie się kolegować, jakby każdy w odniesieniu. No mi się podobało niesamowicie Ignisa, który był tym gościem, który miał się opiekować tym irytującym dupkiem, którym był ten książę na tym etapie i znaleźli to porozumienie przez kuchnię właśnie, przez tą magiczną potrawę, tą niesamowitą, którą w końcu miał stworzyć.
Gladio miał też fantastyczny odcinek, jak wiesz, jak się opiekuje tą siostrą jego. Tak, o!
I ona zaginęła.
Ale właśnie oni też jeszcze wyprodukowali epizod Ardyn, prolog, nie wiem czy widziałeś, jeszcze był jeden, to właśnie promujący ten ostatnie DLC do 15.
Już wtedy na tym etapie byłem bardzo...
Epizod Ardyn też było całkiem dobre.
Okay.
Samo DLC niestety jest mocno pocięte, jak gdyby, bo to był moment, kiedy Tabata odszedł ze Square nagle znikąd. I wiesz, czujesz, to jest jeden z tych projektów, gdzie czujesz, że okej, to jest w tym momencie odszedł, bo się kończy tak nagle i znikąd. Nie, po prostu, wiesz, to, ale to też był taki projekt, który był kompletnie, to nie było samodzielne dzieło.
Właśnie o to chodzi, żaden z tych odcinków, mimo tego, że były naprawdę urocze i sympatyczne, w żaden sposób nie świadczy za samą ideą, bo one kompletnie nie działają na własnych nogach, nie? Jakbyś dostał te 3 odcinki, nie mając w głowie w ogóle, że będzie 15 czy cokolwiek, to byś stwierdził, no spoko, fajne. Po co mi to? I to jest właśnie problem, więc będziemy już kończyć. Ostatecznie, tak jak mówimy, jesteśmy na pewno, że tak powiem, nie jesteśmy przekonani, o tak powiem, co do tego. W mojej stronie to wynika przede wszystkim ze względu na budżet, bo tak jak mówię, jestem w stanie wyobrazić sobie fajnie napisaną drużynę, gdybyśmy mieli nielimitowany budżet, wyobrażając sobie, i bierzemy ten świat Finala 14, który mówię, nawet jeżeli go nie znasz, to go znasz tak naprawdę. Jeżeli grałeś w jakieś części Finala kilka, to absolutnie się odnajdziesz w tym świecie finalowym. I bierzesz sobie fajną drużynkę, która się gdzieś tam w różnych okolicznościach spotyka i wyrusza w świat, prawda, i idzie po jakieś zadanie po drodze, spotykając mogle, ścierając się z tymi esperami, sumonami, jak zwał, i przy okazji zawiązuje się między nimi fajna chemia i oglądasz, jak mają kolejne przygody, jak sobie nawzajem pomagają i lubisz patrzeć, jak ludzie są fajni i pomocni i sobie docinają i pomagają. To jest wszystko fajne i to może działać. No tak jak mówię, mój problem polega na tym, że żeby pokazać fajny świat Finala, nie ma, no mówię, musiałbyś mieć przynajmniej budżet Gry o Tron, i to tak przynajmniej, i to tej Gry o Tron późniejszych sezonów, gdzie mogli smoki ci pokazywać, na których jedna z bohaterek sobie lata, i to tam był w sumie największy efekt. Więc to po prostu nie wyobrażam sobie, że można zrobić Final Fantasy Live Action za takie pieniądze.
Mi się wydaje, że tutaj problemów jest dużo więcej niż sam budżet. Chociaż to jest jeden z bardziej istotnych, ze względu na to, że ten wielki efekt, o którym wspomniałeś, to w finalu by musiał być dosłownie na każdym rogu, chyba że zrezygnujesz kompletnie z Chocobo, albo Chocobo będą
pojawiać się nie, w jednym odcinku. Według konferencji prasowej Chocobo będą. Chyba że będą to te dzikie Chocobo, ach jak fajnie się tam pasą, okej, wracamy na konie.
Albo tłusty Chocobo, jako jedyny Chocobo w całym serialu, wiesz, jeden nie, wielki kurczak.
Nie, no bo mówię, tam widzisz, daleko jeżdżą, fajnie, fajnie tam się pasą, fajnie, jedziemy dalej na konie.
Tak, no, ale wiesz, ja po prostu zwyczajnie nie widzę tak naprawdę materiału na adaptację, na dobrą sprawę. Jak gdyby uroki Final Fantasy nie wynikają z fabuły, historii, wynikają z tego, że ty jesteś częścią tego świata, że możesz doświadczać tych wydarzeń, bohaterów i tak dalej, będąc w środku, a nie po prostu z tego, że to są tak fascynujące opowieści, intrygi, czy nawet bohaterowie w większości części. Szczególnie, że to ma być 14, która jest MMO, które to moim zdaniem akcentuje jeszcze bardziej.
No tak, ale jakby idea tego nie polega na tym, że... Znaczy, zaletą tego, że bierze się MMO, jest trochę to, że właśnie nie chodzi ci o konkretną historię, tylko bardziej o świat. Tylko tutaj, z drugiej strony, bierzemy świat, który chcemy pokazać, i pytanie brzmi, czy sama marka Final Fantasy jest aż tak rozpoznawalna, żeby jednocześnie ogołocić świat z tej niezwykłości, bo nie mamy na to budżetu, bo ten budżet, mówię, musiał być z kosmosu. I tak naprawdę robimy po prostu autorską historię fantasy. Tak, no naprawdę wszystkie... to jest po prostu autorska historia fantasy, która nie adaptuje nic konkretnego, adaptuje ten świat, no bo ale to jest po prostu jeden ze światów, ale tak naprawdę robimy sobie klasyczną historię, nie wiem, z rycerzem, czarodziejem, złodziejaszkiem i tak dalej, którzy przemierzają przez świat, prawda? Jeżeli nad tym zastanowisz, w tym momencie po co ci Final Fantasy? Jasne, marka jest fajna i fajnie, że ktoś rozpozna, o, słyszałem to kiedyś, ale z drugiej strony wkopujesz się w ten naprawdę ostry dołek, kiedy mógłbyś to użyć w dużo tańszym i bezpieczniejszym settingu i dać dokładnie tą samą historię.
No wiesz co, wydaje mi się, że marka Final Fantasy mimo wszystko jest bardzo duża i jest bardzo zyskowna. Oczywiście wszystkie filmy dotychczasowe No to były raczej klapy, ale to było związane, delikatnie mówiąc, łącznie z Advent Children, który zdaje się to studio, które Square założyło tylko po to, żeby... Czy to było Advent Children, czy to było Spirits Within, nie pamiętam. Zdaje się, że to było, przepraszam cię, to było Spirits Within. Spirits Within zbankrutowało studio, które zostało założone, żeby wyprodukować ten film. Więc raczej złe doświadczenie.
Okej, właśnie sprawdziłem. I budżet Spirits Within to jest prawie 140 milionów, to jest 137 milionów. To jest film Marvela na luzie, tak na luzie, nie? Może nie Endgame, ale te solowe filmy Marvela, tak spokojnie. Zarobek tego filmu to 85 milionów, a jak wiemy, żeby film się zwrócił w Hollywood po odjęciu tego, co zabierają kina, to musisz budżet przynajmniej podwoić. Czyli podwójcie budżet, potem odejmijcie od tego 85 milionów i wtedy macie, ile straciło studio na tym. Miliony. Ogromne miliony.
To była taka porażka, że ja pamiętam, że czytałem artykuł o tym, jak Enix już od dłuższego czasu chciał wykupić Squaresoft, żeby utworzyć Square Enix, które dzisiaj znamy. I opóźnili ten deal o rok, bo by ich własne akcje spadły przez to, że mają cokolwiek wspólnego ze Square. Jak gdyby to była taka płonąca porażka. Ale wydaje mi się, że sama marka Final Fantasy jest potencjalnie bardzo zyskowna, tylko że widzisz rzecz w tym, że ludziom zależy na konkretnych właśnie bohaterach i wątkach z konkretnych części, a nie po prostu świat jak Final Fantasy. Czy wiesz, czy próba udawania, bo pamiętam, że ze Spirits Within próbowali to tak sprzedać, że to jest jak kolejna część Final Fantasy, że to jest nowy świat, nowi bohaterowie, ale są, wiesz, te wspólne elementy. I wydaje mi się, że tego nikt nie chce oglądać. Wydaje mi się, że jeśli ktoś chce oglądać, to adaptację jakiejś konkretnej części, a nie...
Ja bym się nie do końca zgodził. Myślę, że gdyby, ale znowu tutaj wchodzę na ten sam teren, gdybyś miał naprawdę ogromny budżet i mógłbyś przedstawić, że patrzcie, to jest serial, który ma... Bo umówmy się, nawet nie kierujmy tylko i wyłącznie do fanów samej marki Final Fantasy, bo chcesz uderzyć szerzej, ale pokazujesz serial, który jest taki dziwny, w którym masz tych ludzi, którzy jeżdżą na tych kurczakach, zakładając, że wyglądałyby fajnie, znowu, mówię, że nie miałbyś tego, no i widzę, gdzie to CGI, gdzie jest człowiek, nie? Że miałbyś te niesamowite, te samony, wyobraź sobie kogoś, kto ma bezpośredni kontakt i tego Bahamuta, który gdzieś się pojawia i coś robi i tak dalej. I miałbyś ten motyw tego spektaklu, nawet niekoniecznie odnoszący się do bohaterów, których znasz, to już by było wystarczające, żeby zachęcić ludzi, żeby to zobaczyć. Bo jednak byłoby coś nowego, szczególnie właśnie dla ludzi, którzy nie znają Final Fantasy, ale gdzieś każdemu się to obiło o uszy. Byłby to jakiś nowy setting, jakiś nowy pomysł na fantasy, którego nie znają na co dzień. To nie byłoby te fantasy tolkienowskie. I wydaje mi się, że to by wystarczyło. Tylko, że znowu nie wierzę w ten spektakl.
No wydaje mi się, że ująłeś już wszystko jak należy. Ja mam wątpliwości co do właśnie takiego nowego fantasy, bo Final Fantasy to jednak jest za szerokie spektrum, ale jestem otwarty. Jestem otwarty na ten serial. Z chęcią zobaczę go. Szczególnie, że... czy to będzie produkcja Netflix, czy to po prostu było w tych artykułach wspominane, że
było
to jest...
Było wspomniane o tym, ale nie... W tym materiale, który widzę z konferencji prasowej, nie ma nic o tym, że miałby być to Netflix. Jedynie, że właśnie... Jedne słowo Netflix pojawia się tutaj związane z Hivemind tak. I odpowiedzialnym za Netflix Witcher Series. Więc... Mhm.
No tak jak mówiłeś, dużo się dowiemy przy okazji Wiedźmina. Co prawda Wiedźmin jest dużo bardziej przyziemnym światem na dobrą sprawę, no bo wiesz, bo to ma być takie na wpół realistyczna Europa Środkowa jednak. A Final Fantasy, jakkolwiek nie nazwiesz, na pewno nie nazwiesz realistycznym. I to może być problemem.
Ale... Tak, mamy dla jasności informację, że oczywiście release day, cast i tak dalej, to wszystko jest nieujawnione. Platform Network również nieujawnione, ale wiadomo, że Hivemind ma tak zwany first look deal z Amazonem, więc jest szansa, że pojawi się tam. Czym jest first look deal? To zachęcam do zobaczenia naszego materiału o J.J. Abramsie ostatnio, który podpisał, znaczy nie on, tylko jego Bad Robot Studio ma podpisany first look deal z Warner Bros. I tam dokładnie tłumaczę, czym to jest, więc najprawdopodobniej Amazon.
Okej, no to czekamy na więcej informacji.
I pewnie będziemy mieli jeszcze mówię, będę miał konkretne zdanie, jak zobaczę Wiedźmina. Jak zobaczę Wiedźmina i zobaczę, na ile jakość produkcji tam wybrzmiewa, wtedy będę miał konkretne nastawienie do Final Fantasy. Na razie jestem, po prostu nie wierzę, że dałoby się to pokazać. I to już mówiłem wielokrotnie. Okej, to będziemy na tym kończyć. Dzięki ci bardzo, Adam, za rozmowę. Jeżeli chcecie wesprzeć napisy końcowe, możecie zajrzeć na napisy.końcowe/hajs. Razem z napiwkiem możecie wysłać nam pytanie. Na pytania odpowiadamy w Q&A, które pojawiają się w soboty i prawdopodobnie również będą teraz pojawiać się w środy. Ponadto działa już nasza wersja podcastowa, więc możecie szukać nas na iTunes, na Spotify. I jeżeli jakimś cudem trafiliście do nas przez iTunes lub Spotify, to przypomnę, że rzeczywiście naszym głównym sposobem wyświetlania jest YouTube, gdzie nie tylko możecie oglądać nasze mordki, ale również czasami pojawiają się grafiki i inne rodzaju pomoce obrazowe, które w jakiś sposób wzbogacają to doświadczenie. Także śledźcie dalej napisy końcowe i trzymajcie się. Cześć.